Rozmowa punkt dziewiąta.
A gościem rozmowy punkt dziewiąta jest ksiądz prałat Jan Pawlak, proboszcz parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze.
Witamy. Witam serdecznie Państwa.
Spotkamy się w przeddzień święta wszystkich uroczystości wszystkich świętych, Dnia Zadusznego, który przypada 2 listopada. No ale temat, od tematu innego chciałem dzisiejszą naszą rozmowę rozpocząć, bo wczoraj dokładnie na sesji Rady Miasta pojawił się temat uchwały w sprawie podjęcia programu zdrowotnego pod nazwą Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zielona Góra na lata 2018-2020. Projekt został przegłosowany i został wprowadzony na sesję Rady Miasta przez osoby związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które reprezentowały podpisy złożone pod tą uchwałą mieszkańców Zielonej Góry. Cały klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw uchwale. Głosami 12-8 uchwała została przegłosowana na Radzie Miasta. Podnosili, no, były głosy też natury przeciwko tej uchwale, że sposób zapłodnienia pozaustrojowego jest metodą, która jest nieetyczna, nieaprobowana przez Kościół katolicki. Gdyby ksiądz mógł się odnieść do tego rodzaju sposobów, no właśnie, leczenia niepłodności?
Właśnie, przede wszystkim nie jest to leczenie niepłodności, bo w dalszym ciągu ta osoba jest niepłodna. To jest tylko pewne działanie, które ma pozaustrojowo doprowadzić do poczęcia człowieka. Czyli nie w warunkach naturalnych, tylko sztucznych. A to jest niezgodne nie tylko z nauką Kościoła, bo to rzeczywiście nie wszyscy muszą tę naukę Kościoła uznać, jeśli nie są katolikami, nie są ludźmi wierzącymi w Pana Boga. I może dziwić to, że wśród tych radnych, którzy głosowali za przyjęciem tej uchwały, są też ci, którzy mienią się katolikami i w różnych sytuacjach to przypominają, a faktycznie działają wbrew nauce Kościoła i w jakiś sposób popełniają grzech, który nie dopuszcza ich do jedności z Chrystusem, choćby w Komunii Świętej. Takie działanie jest to niezgodne. I ja muszę powiedzieć, że nie dziwię się tym, którzy podjęli taką decyzję jako ludzie niewierzący w Pana Boga. Choć widzę, że wśród tych, którzy głosowali, są tacy, którzy dość szeroko mówią o tym, że oni są katolikami. A to jest nieprawda. Ale nie chciałbym zatrzymywać się nad tym, co jest nauką Kościoła, co jest nieetyczne, owszem, nie? Bo etyka to nie jest sprawa tylko ludzi wierzących, ale ludzi wszystkich. Każdy z nas ma zachowywać się etycznie, czyli poprawnie względem prawa naturalnego, względem tego, co natura człowieka mówi. Oczywiście to prawo Boże jest prawem naturalnym też i to prawo naturalne pomaga zrozumieć istotę tych praw stanowionych przez człowieka. Człowiek stanowi prawa w oparciu o prawo natury. I jeśli kłóci się to, co człowiek ustalił, tak można by powiedzieć, z prawem naturalnym, jest nieetyczne. I w tym przypadku takie działanie, które podjęli radni zielonogórscy, jest działaniem nieetycznym.
W takim razie pytanie kolejne. Dlaczego ta metoda budzi te kontrowersje i, tak jak ksiądz tu wspomniał, może być traktowana, czy jest traktowana przez niektórych jako nieetyczna, a przez innych wszyscy mówią, ci, którzy są za in vitro, że to pozwala parom mieć dzieci. No i w czym tu jest kłopot?
Przede wszystkim spojrzenie na człowieka. To, co proponuje ta przyjęta również przez Zieloną Górę ustawa, jest traktowaniem instrumentalnym człowieka. Człowiek jest traktowany przedmiotowo. I przedmiotowo traktowany jest ten mężczyzna, który daje swoje nasienie. Przedmiotowo traktowana jest kobieta, w której się zaszczepia tę komórkę i traktowane przede wszystkim przedmiotowo jest dziecko. Czyli w całej naturze jest sprzeczność. Nie ma podmiotowego traktowania człowieka. Ci, którzy mówią, że oni chcą tego, oni chcą tylko siebie, spełnić siebie. Natomiast brakuje tutaj szacunku dla człowieka. Każde dziecko ma prawo, to jest prawo dziecka, do poczęcia się w osobowym akcie miłości męża i żony. To jest prawo dziecka. I my mamy nieraz pełne usta frazesów mówiących o tolerancji, o szacunku, a tu w tym momencie zabieramy temu dziecku prawo, które jemu przysługuje. Nie ma, to dziecko jest pozbawione prawa. Tylko ci, którzy chcą mieć dziecko. Co to znaczy chcą mieć dziecko? Mieć to znaczy nie zawsze być. To jest moja zachcianka. Jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to oddaję siebie i swoje życie Panu Bogu. Jeśli jestem niewierzącym, to oddaję swoje życie i swoją posługę na rzecz ludzi, którym mam służyć. Nigdy nie jest w naturze tak, żeby człowiek, chyba że jest chore działanie człowieka, dominacja nad drugim. A w tym przypadku jest już zaakceptowanie, przyjęcie dominacji nad człowiekiem, nad poczęciem, poczętym dzieckiem. I dlatego no, to jest z natury błędne działanie, które prowadzi donikąd. My wiemy, że były takie systemy, które eliminowały pewnych ludzi. Trzeba też pamiętać o tym, że większość tych dzieci poczętych in vitro choruje. To jest niestety, ale bardzo przykre. I tych już teraz na pewno nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać, bo tych przypadków w Polsce choćby jest bardzo dużo. Czy to laboratorium wspomaganego rozwoju w Policach. I z tego laboratorium choćby mógł przytoczyć setki dosłownie przykładów, jak te dzieci były traktowane, jak one były chore. To in vitro jest najpierw zagrożeniem dla zdrowia dziecka. Według 15 niezależnych badań naukowych śmiertelność noworodków poczętych in vitro jest dwukrotnie wyższa niż dzieci poczętych naturalnie. Dwukrotnie, proszę sobie wyobrazić. Ile dzieci umiera, bo to nie jest zgodne z naturą, nie?
Księże, no, ten temat pewnie nie skończyłby nam się na jednej audycji, więc może na razie już zostawmy go. Pewnie będzie nie jedna debata jeszcze w tym temacie. A my przejdźmy do tego, co przed nami. Bo przed nami święto i kojarzone no, nieodłącznie ze śmiercią. Święto wszystkich, uczestnictwo wszystkich świętych, dzień zaduszny, to dni, które wprowadzają nas w zadumę. Czy to jest prawidłowe podejście do tematu śmierci?
No na pewno i jeden dzień, i drugi, wpisany w kalendarz liturgiczny, a bardzo często już i w kalendarz wielu państw, wielu krajów, jest po prostu czasem zadumy nad człowiekiem, nad jego życiem, nad sensem jego życia, nad celem tego życia. Jest to zaduma. Ma pan rację, że człowiek, przeżywając tę uroczystość Wszystkich Świętych, czy ten drugi dzień, a nawet kolejnych 7 dni, bo w Kościele katolickim jest tak, że przez 8 kolejnych dni można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za kogoś z naszych bliskich zmarłych, jest bardzo, bardzo ważny. Jeśli chodzi o tę zadumę, no to widzimy bardzo konkretnie. To, co przeżywamy, jest celowe. U Pana Boga nie ma bezcelowego działania. Jest celowe. Jeśli nas stworzył, to stworzył nas do życia. I każdy człowiek, każde dziecko, które się poczęło w łonie matki, jest zaplanowane. Jego cel jest życie wieczne. I dlatego też ten pierwszy dzień pokazuje nam tych wszystkich świętych, którzy tak jak my mieli bardzo różne doświadczenia życiowe, problemy. Niektórzy, no, po ludzku mówiąc, pogubili się totalnie, ale przyszło coś, co nazywamy nawróceniem. zmiana życia i oni są dzisiaj świętymi. Warto wspomnieć choćby świętego Rajmunda. No, nie będziemy wymieniać teraz tych wszystkich świętych. Ale to byli ludzie, którzy w swoim życiu też popełnili wiele błędów. Pogubili się, nawet innych w to wciągali i niszczyli. A jednak przyszedł ten moment przemiany życia, nawrócenia i dzisiaj oni są świętymi w niebie.
Wszystkich czcimy tego dnia, czyli również kogo?
No, wszystkich świętych, błogosławionych, tych, których ogłosił Kościół, że oni są już świętymi, bo po procesach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych stwierdzono, że ich życie na bazie świadków, ich pism, nauczania, życia, stwierdzono, że ich życie było takie, że jest wspólne z tym życiem, które Jezus Chrystus przeprowadził i nam zostawił jako wzór.
A nasi więc... bliscy? Nasi bliscy
właśnie. I
wiemy,
pewnie
czy...
wielu naszych
jak
bliskich.
Jak dowiedzieć się, czy oni są
chyba się dowiemy dopiero, jak staniemy po tej drugiej stronie tego życia doczesnego. To wtedy dopiero się dowiemy, czy oni już są w gronie zbawionych, a może jeszcze w czyśćcu oczekują na to zbawienie.
No to w takim razie, czy można im pomóc?
Jeżeli, no właśnie, to jest piękne.
Jeżeli oni są w jakimś momencie zawieszenia. Nie wiem, jak to nazwać. Mm-hmm.
No w każdym razie jest coś takiego, o czym mówi też Kościół od początku. Pan Jezus zapewnił nas, że są tacy, dla których praktycznie nie ma już nadziei, bo oni sami siebie potępili. Gdy Pan Jezus mówi o tym Łazarzu, który wszedł do nieba, a ten bogacz niestety nie. I mówi, idźcie, niech ktoś pośle do tych moich braci, żeby uwierzyli. No Pan Jezus mówi, nie, jeśli oni nie uwierzyli, to nie uwierzą. A między nami a wami, że nie taka przepaść, że jej nie. Mam nadzieję, że to miejsce zwane piekłem, choć wiemy, że Kościół mówi o tym, Pan Jezus o tym mówi. No dzisiaj znajdują się nawet wśród niektórych teologów takie opinie, że piekła w ogóle nie ma, nie? Czyli zaprzeczają tej nauce, którą Pan Jezus nam zostawił. To jest niepoprawne i błędne. Stawiałem się ponad Panem Jezusem, stawiałem siebie ponad mądrością Kościoła. No właśnie. Ale bardziej chodzi o tych, którzy są w czyśćcu. Jeszcze muszą w jakiś sposób oczyścić się, bo każdy z nas, gdy nie wypełnia woli Bożej, zaciąga karę. Nie tylko winę, która jest odpuszczona i może być odpuszczona poprzez spowiedź świętą, czy nawet akt żalu, który, no, bo nie zawsze jest pewna możliwość w każdej sytuacji wyspowiadać się, ale jest akt żalu doskonałego. Żałuję tego i nawet bez tego kapłańskiego rozgrzeszenia, jego to absolwo, jest odpuszczona ta wina, natomiast zostają kary. I my jako pozostali musimy im pomóc. Taka jest rola miłości człowieka. Pomóc. I tu jest modlitwa, codzienna modlitwa za tych zmarłych w pacierzu, czy to porannym, czy wieczornym. Jest przez tych 8 dni, jak mówiłem, okazja do uzyskania odpustu zupełnego, który ofiaruje się codziennie za inną osobę, żeby te kary zostały darowane, żeby te czyśćcowe doświadczenie skrócić. Jest też odprawiana msza święta, można prosić o odprawienie mszy świętej.
A my musimy już kończyć, choć tych sposobów pewnie
panie
jest
redaktorze,
więcej.
No właśnie.
Dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był ksiądz prałat Jan Pawlak, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję. Cieszę się, że mogę być waszym radnym.